Dzień dobry, w dzisiejszym programie witam naszego eksperta. Dziś jest to pani dr Anna Baran, psychiatra o długoletnim stażu, pracownik naukowy Uniwersytetu Karlstadt w Szwecji.
Dzień dobry państwu.
Pani jest specjalistką w zakresie suicydologii. To sformułowanie pojawia się coraz częściej w mediach.
Suicydologia to nauka zajmująca się badaniem zjawiska samobójstw, także temu, jak temu zapobiegać.
Codziennie na kuli ziemskiej może blisko 2000 osób popełniać samobójstwo. Natomiast liczba prób samobójczych jest około 15 razy nawet wyższa. Jak Polska wygląda na tle takich statystyk?
Problem samobójstw może na szczęście w Polsce nie wzrasta, ale no jest to bardzo duży problem, gdyż powoduje znaczne koszty społeczne, koszty także emocjonalne dla osób, które tracą osoby bliskie. Także to bardzo ważny temat. Niezależnie od tego, czy te liczby w statystykach wykazują niewielkie wzrosty czy niewielkie obniżki, to jest cały czas bardzo duży problem i warto na to zwracać uwagę. I teraz w związku z tym, że 10 września mamy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, to ten temat tym bardziej warto poruszyć. Pani pytała, jak to wygląda Polska, jeżeli chodzi o dane dotyczące samobójstw i to na szczęście nie ma najwyższych statystyk, jeżeli chodzi o samobójstwa. Są to statystyki, można powiedzieć, średnie, unijne, tak jak w innych krajach europejskich. Jest to około 11 samobójstw na 100 tysięcy. W Polsce, jeżeli chodzi o to zjawisko, to rejestruje samobójstwa zarówno Komenda Główna Policji, i tu mamy dane z 2025 roku. W tym roku 2025 zarejestrowała Policja 4776 samobójstw. Natomiast również Główny Urząd Statystyczny rejestruje samobójstwa w Polsce. I tutaj w roku, ostatnie dane mamy z roku 2024 i to jest 4366. Także nieco jest to niższa liczba niż ta, która została zanotowana przez policję. Także jeżeli chodzi o wskaźniki, to według GUS-u w 2024 roku to 11,62 na 100 tysięcy.
Te liczby, które teraz pani wymieniła, no to jest wierzchołek góry lodowej, bo jeśli dołożymy do tego próby samobójcze i jeśli dołożymy do tego fakt, jak dotknięte są środowiska, w których żyją ludzie podejmujący próby samobójcze skutecznie, no to ten problem dotyka naprawdę ogromnej rzeszy ludzi.
Tak, oprócz tego, że właśnie dużo osób jest dotkniętych zjawiskiem samobójstwa, badania wskazują, że nawet około 150 osób jest w jakiś sposób dotknięty, jeżeli dochodzi do jednego samobójstwa. Natomiast jeżeli chodzi o próby samobójcze, to, no to jest to zjawisko znacznie częstsze, tak jak pani zauważyła, i w Polsce w 2025 roku policja zanotowała 10159 prób samobójczych i jest to dość znaczny wzrost w stosunku do roku 2017, gdzie mieliśmy 5863 samobójstwa, więc można obliczyć, że około ponad 70% wzrosła ta liczba. Warto pamiętać, że jeżeli chodzi o próby samobójcze, to mówimy tylko i wyłącznie o próbach samobójczych zarejestrowanych przez policję. Większość prób samobójczych nie jest zarejestrowana przez policję, ponieważ są to na przykład zatrucia. I to wtedy interweniuje w pierwszej kolejności zespół ratownictwa medycznego, czy też izby szpitalne. I wtedy No i wtedy nie jest to zarejestrowane, także nie wiemy, ile dokładnie jest prób samobójczych w Polsce.
A w czym pani doktor upatruje dwukrotnie właściwie zwiększonej ilości prób samobójczych?
Nastąpił wzrost w ostatnich latach tych prób, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Przyczyn jest wiele. Jedną z przyczyn pewno jest, że nadal jakby nie wróciliśmy do normy po pandemii COVID-19. Ale oprócz tego są oczywiście inne czynniki dotyczące osób młodych, bo próby samobójcze to zjawisko dotyczy osób młodych przede wszystkim.
Polska miała narodową strategię zapobiegania samobójstwom. Ona chyba w 25 roku zakończył się ten projekt. Czy w tej chwili też są działania, które mają wspomóc profilaktykę?
No niestety nie jest kontynuowany ten program w takim zakresie, jakim byśmy chcieli. To znaczy nie jest to taka strategia długoterminowa, jak na przykład w Danii albo w Szwecji. To są programy 10-letnie. W Polsce to był program 5-letni od 2020 roku do 2025. Teraz przedłużono go na okres 1 roku, czyli na rok 2026. Nie wiadomo, co dalej z tym programem. Tak jak mówię, no w innych krajach są to rozwiązania 10-letnie. No w Polsce na razie mamy roczne. Co mnie szczególnie martwi, to, że od 2016 roku pracujemy w takim zespole roboczym do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. I dzięki temu między innymi powstał ten program. Udało nam się go wypracować wspólnymi siłami z dużą pomocą Ministerstwa Zdrowia i ówczesnego dyrektora Dariusza Poznańskiego i dyrektor Joanny Głażewskiej. Bardzo dużo zaangażowanie tych ludzi po prostu spowodowało, że udało się ten program zacząć w 2020 roku i kontynuować do 2025. Tak jak mówimy, teraz jesteśmy troszkę w zawieszeniu. Mieliśmy jedno spotkanie z Ministerstwem Zdrowia w lutym 2026 roku, więc oczywiście jesteśmy głęboko tym zaniepokojeni.
Jakie działania wchodzą w skład takiego programu?
To są szeroko rozumiane działania edukacyjne, znaczy staramy się tworzyć standardy dla różnych grup zawodowych, między innymi dla opieki zdrowotnej, dla pracowników socjalnych, dla nauczycieli. Także tworzyliśmy dla mediów takie wytyczne, w jaki sposób mówić o samobójstwach, w jaki sposób reagować w kryzysach samobójczych, jak się komunikować. To są bardzo ważne rzeczy, natomiast żeby to rzeczywiście przełożyło się na jakieś większe zmiany, no to muszą być te oczywiście programy wdrażane, a to wszystko trwa, dużo czasu musi upłynąć do opanowania tej po prostu sztuki prewencji, sztuki zapobiegania kryzysom samobójczym, samobójstwom. Staramy się w miarę monitorować to zjawisko, to znaczy samobójstwa, próby samobójcze. Tutaj też ważne są tak jakby głębokie zmiany systemowe. Na przykład w celu określenia, jak wygląda to zjawisko, na przykład po wypisie ze szpitala, czy w ogóle w opiece zdrowotnej. Niestety tutaj nie mamy praktycznie żadnych danych, na których byśmy mogli polegać i opierać jakieś programy, żebyśmy mogli sprawdzić, jak one działają. Jak nie mamy danych wyjściowych, to no trudno jakby jakiekolwiek programy prowadzić oparte na nauce, że na tym, żeby można było je monitorować.
Z tego, co pani doktor mówi, to dość ponury jest ten obraz, bo jeżeli ta profilaktyka, zapobieganie samobójstwom musi być rozpisana na lata, żeby te programy miały sens, bo zakładam, że jak państwo przygotowują szkolenia czy rodzaje poradników, na przykład dla nauczycieli, którzy stykają się z młodymi uczniami, no i ważne jest, żeby potrafili zareagować wtedy, kiedy trzeba i w taki sposób, w jaki faktycznie może pomóc zagrożonemu samobójstwem dziecku. Po tych 5 latach udało się rzeczywiście coś zrobić? Ma pani takie poczucie, że to było 5 lat dobrze wykorzystanych i ta świadomość w społeczeństwie jest większa?
Na pewno były to bardzo ważne działania, ponieważ bez takich wstępnych standardów jakby trudno w ogóle budować tą wiedzę w społeczeństwie. Natomiast oczywiście no, są niewystarczające te działania. ponieważ no bez ich kontynuacji małe szanse jest, żeby cokolwiek zmienić. Także rzeczywiście tutaj muszę przyznać, że perspektywa jest dość ponura, o ile nie uda się nam jakby przedłużyć tych działań i uzyskać kontynuacji tych działań rozpisanych na lata, tak jak jest w innych krajach.
Na co warto zwrócić uwagę? Co może nam zapalić czerwoną lampkę? Czego nie wolno nam przeoczyć, jako na przykład rodzicom, czy jako nauczycielom?
Najważniejsze w zapobieganiu próbom samobójczym, samobójstwom jest dostrzeżenie drugiego człowieka. To dostrzeżenie polega na tym, że staramy się go zawsze wysłuchać, staramy się go zauważyć, staramy się przebywać z nim, jeżeli widzimy, że jest w jakimś kryzysie, czy też zdarzyło się coś, co może sprawiać, że nie radzi sobie z tą sytuacją. Mogła to być sytuacja w szkole, w pracy, w domu, w otoczeniu po prostu tego człowieka. I to jest jakby podstawą, tak? Czyli taka uważność na drugą osobę. Tutaj ważne jest to, żeby zrozumieć, że mózg młodego człowieka, to znaczy mówię o nastoletniej osobie, rozwija się. Rozwija się, to znaczy, że jakby nie do końca są jakby wypracowane mechanizmy takie radzenia sobie. Młody człowiek często reaguje impulsywnie na coś, co się wydarzy, na jakąś sytuację, która może dla dorosłego człowieka nie jest aż tak ważna, taka istotna, ale dla tego młodego człowieka no, ma niezwykłe znaczenie. I po prostu w związku z brakiem takich wykształconych mechanizmów hamowania tych silnych emocji, no może dojść do tego, że dojdzie właśnie do jakichś zachowań czy samouszkadzających, czy myśli samobójczych, czy prób samobójczych. I tutaj bardzo ważne jest to, abyśmy jako rodzice pamiętali o tym, że jeżeli na przykład doszło do próby samobójczej, czy jeżeli mamy właśnie dziecko, czy nastolatka w takim kryzysie samobójczym, to przede wszystkim musimy zadbać o też jego bezpieczeństwo. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, tutaj mówię w sytuacji, że się może przydarzyć, że rodzic odbiera dziecko ze szpitala po próbie samobójczej. Oczywiście jest to stan bardzo dużego stresu i dla tej rodziny i jakby nie zawsze pomyśli o tym, że podstawą jest bezpieczeństwo lekowe. To znaczy należy zabezpieczyć w domu leki, tak żeby nie były bezpośrednio dostępne dla tej osoby. Także mogą być to na przykład ostre przedmioty. Dlaczego to jest tak ważne? Mówiłam wcześniej, że część tych zachowań samobójczych jest pod wpływem impulsu. Taki impuls może zwiększać się w bardzo krótkim czasie, na przykład nawet do 10 minut, co są takie badania, że impuls gwałtownie wzrasta. I jeżeli w otoczeniu tego młodego człowieka nie będzie jakichś takich środków, które mogłyby mu zaszkodzić, prawda, jak na przykład duże ilości leków, czy też ostre przedmioty, to szanse, że ten człowiek podejmie inne działania, zwłaszcza jeżeli będzie o tym poinformowany, co może zrobić, żeby zmniejszyć to napięcie, to mogą mu ratować życie, mogą go zabezpieczyć przed na przykład powtórzeniem próby samobójczej. Także to są tak naprawdę dość proste rzeczy, czyli zabezpieczenie, prawda? Tak? Czyli żeby nie było jakby pod ręką tych takich niebezpiecznych przedmiotów czy dużej ilości leków. Natomiast właśnie, co ten nastolatek może zrobić, czy co rodzic może zrobić, aby mu pomóc tak konkretnie? Gdy jest silne wzburzenie, mamy dużo silnych, intensywnych emocji, to zawsze zalecam moim pacjentom skoncentrowanie się na oddechu. To jest bardzo prosta czynność, natomiast może w krótkim czasie obniżyć napięcie. To znaczy, oddychamy wolniej i oddychamy tak, że wydech jest dłuższy niż wdech. To jest taka prosta zasada. Są też inne sposoby oddychania. No w każdym razie ten sposób oddychania może nam bardzo dużo pomóc, może regulować to napięcie. Innym sposobem, również bardzo prostym, jest takie napięcie mięśni i rozluźnienie. Powtórzenie tej czynności kilka razy. Dlaczego to działa? ponieważ to działa na układ parawspółczulny, parasympatyczny, który sprawia, że szybciej jesteśmy w stanie opanować te nasze emocje, zmniejszy się napięcie i jakby nie będziemy czuli tego impulsu tak silnie, że będziemy czuli, że jakby nic nie możemy więcej zrobić, gdyż po prostu często po takich prostych zabiegach może się już nam troszkę to napięcie zmniejszyć. Oczywiście jest cały szereg tu różnych sposobów, w jaki sposób to napięcie regulować. Najlepiej to porozmawiać o tym z dzieckiem czy z nastolatkiem, opracować taką listę przynajmniej 3-4 rzeczy, które nastolatek może zrobić w takiej sytuacji. Oczywiście kontakt z drugą osobą i rozmowa, jeżeli to tylko jest możliwe, też jest bardzo, bardzo ważną rzeczą.